Magazyn Jak minął dzień, zapowiadani już dzisiaj wcześniej goście. Temat sześciolatków w szkołach powraca, proszę państwa, na naszą antenę. Bardzo dużo na ten temat mówiliśmy już na początku ubiegłego roku szkolnego. Wtedy no, taki nie do końca wesoły był to obraz, jeśli chodzi o przygotowanie placówek oświatowych do przyjęcia sześciolatków w szkole. Dzisiaj postaramy się rozjaśnić trochę ten obraz, bo wierzę, że tak będzie już z naszych rozmów przed wejściem do studia. To w dużym stopniu wynika. A w studiu dzisiaj goszczę dyrektorów szkół podstawowych z Łukowa, pani Elżbieta Pogodzińska, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Łukowie, a co za tym idzie i szkoły podstawowej numer 4. Witam serdecznie.
Witam.
Pan Karol Ciołek, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa numer 1. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Anna Dziedzina, dyrektor szkoły podstawowej w Śmiarach w gminie Wiśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o przygotowaniu placówek, ale to tak naprawdę nie jest proces, który gdzieś przebiegał w ciągu ostatnich miesięcy, tylko trzeba powiedzieć tu o ostatnich 4 latach, kiedy decyzja zapadła o tym, że będzie obowiązek szkolny dla sześciolatków, kiedy sześciolatki pojawiały się w ten sposób nieobowiązkowy na samym początku. Ten rok szkolny to pierwszy rok szkolny, kiedy dzieci, które urodziły się do czerwca 2008 roku do szkoły pójść muszą. Te, które urodziły się po czerwcu, mogą. To już na
lipca
na wniosek rodziców. No i chciałam na początku państwa zapytać, ilu tych sześciolatków w państwa placówkach pojawiło się z nowym rokiem szkolnym. Najpierw może pan Karol Ciołek. 9 oddziałów pierwszych, tak?
Tak, to prawda. Kieruję dosyć dużą szkołą, chyba największą w powiecie łukowskim, bo wszystkich oddziałów w szkole podstawowej jest aż 39, w tym 9 klas pierwszych. I w tej grupie sześciolatki stanowią 79 osób. Przy czym kilkanaście osób zostało odroczonych.
Pan jest w tej dobrej sytuacji, no chyba jednej z lepszej w regionie, z lepszych w regionie, dlatego że ma pan do dyspozycji oddzielny budynek dla maluchów i o tym już mówiliśmy na naszej antenie, rozmawiając z naszą reporterką Anną Kupińską, która przedstawiała państwu relacje z otwarcia tego zespołu, tego budynku i myślę, że warto też wrócić do tego, w jaki sposób ta rozbudowa pana placówki przebiegała, bo to myślę duża radość, żeby przedszkolaki i pierwszaki mogły się w takich dobrych warunkach od nowego roku uczyć.
Tak, to prawda. Szkoła, którą kieruję, czy w skład szkoły, którą kieruję, wchodzą 2 budynki i przez szereg lat wydawało się, że jest to poważne utrudnienie. No właściwie to rzeczywiście było utrudnienie, bo samo administrowanie powodowało, że były większe koszty utrzymania tych budynków, konieczność zatrudnienia większej ilości administracji obsługi, a poza tym samo komunikowanie się z tym drugim budynkiem no, też nastręczało pewne problemy, ale okazało się, że jednak jest to pozytywne zjawisko w sytuacji, kiedy zaszła potrzeba adaptacji tych dzieci najmłodszych i przygotowywania ich do pierwszych klas. Warunki, które opracowało ministerstwo, czy zalecenia właściwie, zalecenia, które trzeba było wypełnić i stworzyć odpowiednie warunki, może tak to powiem, dla dzieci sześcioletnich, u nas właściwie od początku były już spełnione. Więc w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatniego roku, przeprowadziliśmy w szkole szereg niezbędnych remontów, napraw, po to, żeby najmłodsze dzieci weszły do nowych, wyremontowanych, wyposażonych w pełni sal lekcyjnych. No i warto wspomnieć, czy uzupełnić to, o czym pani powiedziała, że na przestrzeni ostatnich 2 lat ten budynek, o którym wspomniałem, został rozbudowany i dołączono do niego nowe skrzydło, w którym opiekę znalazły dzieci przedszkolne.
Rozpoczęcie nowego roku to stanięcie twarzą w twarz z maluchami, no to takie audytorium, które może powodować, że człowiek trochę odczuwa stres, bo przedszkolaki ustawione w grupach razem z pierwszakami. Miał pan taki moment, że rzeczywiście poczucie, że te dzieciaki są takie małe i już korytarze szkolne?
No oczywiście, na pewno tak. Tym bardziej, że moje dzieci są już w wieku no, grubo po przedszkolnym czy po szkolnym nawet. Przyszło mi kierować od 2 lat nie tylko szkołą podstawową, ale i przedszkolem. I tam najmłodszą grupą jest grupa 2,5-latków i 3-latków. Więc rzeczywiście przyznam, że w pierwszym kontakcie z tą grupą dzieci czułem się nieco zagubiony, ale na szczęście kadra pedagogiczna doskonale sobie radzi ze swoimi podopiecznymi.
I na pewno zagubiona nie będzie.
Zapewne.
Pani Elżbieta Pogodzińska, tutaj trochę inne warunki i nie ma komfortu oddzielnego budynku. Jest również swego rodzaju komfort połączenia edukacji razem z gimnazjalistami. Pani musiała troszeczkę bardziej się nagimnastykować, żeby te warunki dla 6-latków stworzyć.
Tak, rzeczywiście nie mam takiego komfortu jak dyrektor budynku dodatkowego, ale w ramach tego, co mamy, staramy się jakoś sobie radzić. Od 2 lat u mnie też zaszła zmiana, duża zmiana, ponieważ w jednym budynku dotychczas do 2012 roku mieściły się 2 odrębne placówki, odrębnie zarządzane. Natomiast od 2 lat jesteśmy zespołem szkół z jednym zarządcą, jednym dyrektorem i w związku z tym ta praca organizacyjna zupełnie inaczej przebiega w tej chwili. Jest o wiele łatwiej organizować pracę dydaktyczną, wychowawczą. I tutaj może właśnie ten atut, jeśli chodzi o organizowanie, przygotowanie szkoły również na przyjęcie uczniów 6-letnich. No oczywiście byłabym nieodpowiedzialnym dyrektorem, gdybym zrzuciła wszystko na warunki lokalowe, że mamy takie, a nie inne, bo trzeba sobie radzić, umieć radzić w każdej sytuacji. Natomiast rzeczywiście był to pewien ogranicznik. Mamy plac zabaw, mamy świetlicę, która przyjmuje właśnie w pierwszej kolejności dzieci 6-letnie. W salach, sale są odpowiednio przygotowane, nauczyciele również. Tutaj jestem zupełnie spokojna, jeśli chodzi o nauczycieli. Od lat prowadzimy wielopoziomowość w nauczaniu ze względu na to, że prowadzimy również klasy integracyjne i nauczyciele doskonale czują taką potrzebę, jeżeli jest potrzeba pomocy dziecku, dostosowania wymagań, tutaj jestem zupełnie spokojna. No cóż, mamy jedynie problem z pewnymi szlakami komunikacyjnymi w szkole, ponieważ jesteśmy szkołą 2-piętrową. Wydzieliliśmy parter dla dzieci klas 1-3 i dostosowaliśmy już wcześniej, zdecydowanie wcześniej łazienki dla tych maluchów. Natomiast taką no nieco bolączką jest to, że dzieci przemieszczając się w szkole korzystają niestety z tego korytarza na parterze. Staramy się dostosować jednak, mając świadomość, że no maluchy wymagają szczególnej troski i opieki naszej, staramy się dostosować organizacyjnie do tych wymogów i w sytuacjach, kiedy są przerwy dzieci starszych, nauczycielka w klasie z 6-latkami, ale również nauczycielki pozostałych oddziałów klas 1-3, bo również o 7-latków w ten sam sposób staramy się zadbać. Wtedy organizują zajęcia tak, żeby te dzieci podczas tych długich przerw nie wychodziły na zewnątrz. No to mówię, to jest taki jedyny ogranicznik, na który szczególnie zwracamy uwagę, właśnie warunki lokalowe. Tutaj niestety doskwiera nam brak no jeszcze powiedzmy kilku sal, które mogłyby zapewnić ten pełen komfort.
Pani Anna Dziedzina, dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiarach, mała szkoła wiejska w gminie Wiśniew. Już kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, pani powiedziała, że chyba będzie tylko o dobrych rzeczach mówić, ale to chyba dobrze, prawda?
Tak. Moja szkoła jest w dużym stopniu przygotowana na przyjęcie 6-latków i to, czego wymagało ministerstwo i przysyłało listę zaleceń, albo to, co znalazło się w warunkach realizacji podstawy programowej, jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną, w mojej szkole było już realizowane od wielu lat, jak chociażby praca w systemie bezdzwonkowym. Nauczyciele poświęcali tyle czasu na poszczególne edukacje, ile tego czasu wymagały dzieci. Klasy młodsze mają swoje oddzielne przerwy obiadowe. Są na nie zaprowadzane przez nauczycieli. Korzystają z oddzielnej sali, która jest salą wyposażoną w ramach projektu Radosna Szkoła. Jest to sala zabaw. mogą korzystać z dużej sali gimnastycznej, mają zapewnioną opiekę na świetlicy, dysponuje w pełni wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Na te wydzielone 45-minutowe wchodzą tylko nauczyciele języka obcego i religii. Pozostałe edukacje prowadzone są przez jednego nauczyciela i tak się dzieje w mojej placówce już od wielu lat. Funkcjonujemy w systemie, mam to szczęście, że funkcjonujemy w systemie jednozmianowym. W związku z tym każda klasa jest przyporządkowana do jednej sali. Każde dziecko ma swój stolik. Od wielu lat mogą tam zostawiać swoje książki i przybory szkolne. Są wydzielone szatnie, tam gdzie rodzice zaprowadzają dzieci rano, tak? Więc jeżeli chodzi o przygotowanie mojej placówki na przyjęcie dzieci sześcioletnich, to zarówno wówczas, kiedy miałam do wypełnienia ankietę, z jaką przyjechał wizytator do szkoły, która wcześniej była zawieszona na stronie ministerialnej, tak naprawdę niewiele z wymogów, które tam się pojawiły, moja placówka nie spełniała. Sale są wyposażone w część rekreacyjną, część dywanową, czyli dzieci mogą przerwy śródlekcyjne spędzać albo w klasie. Wszystkie sale mają wyciszone drzwi, czyli w momencie, kiedy jedna z klas wychodzi na korytarz szkolny, druga nie w takim znacznym stopniu odczuwa uciążliwość tego hałasu.
No trzeba tutaj dodać, że oddziały są nieliczne, prawda?
Tak,
tutaj
jest tak. No właśnie jedyną bolączką szkoły to jest to, że spada nam liczba dzieci, tak? Oddziały są mało liczne. Dlatego
ile osób w klasie pierwszej?
W pierwszej klasie 8 uczniów. Z tego 2 to właśnie 6-latki.
A jak liczne są klasy w państwa szkołach?
25-osobowe.
4 oddziały pierwsze.
4 oddziały pierwsze w mojej placówce, w tym 1 oddział 6-latków. Ze względu na to, że było w zasadzie można było zebrać 6-latków na 1 oddział. Byłam z tego bardzo zadowolona, no bo tutaj zdecydowanie myślę poziom pracy lepszy i komfort pracy dla tych dzieci będzie zdecydowanie lepszy niż w klasie mieszanej. No tylko pozazdrościć pani dyrektor liczebności klasy. Ale paradoksalnie wydaje mi się, że szkoły właśnie na wsiach są chyba lokalowo o wiele bardziej przygotowane do przyjęcia 6-latków. No bo tak jak słucham pani dyrektor, to takie sytuacje jak dostosowanie przerw do możliwości oczywiście edukacyjnych dzieci i inne tutaj sytuacje, o których pani dyrektor mówiła, to w sumie to jest już w tej chwili standard we wszystkich chyba placówkach. Wszędzie to robimy, także to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Natomiast tutaj te lokalowe warunki, rzeczywiście ja czasami zazdroszczę szkołom wiejskim tych warunków lokalowych, bo rzeczywiście mało dzieci, a budynki mają niektóre szkoły naprawdę przepiękne. Chociaż ja jestem na przykład dumna też ze swojego budynku, bo jest kolorowo, jest ładnie, jest czysto, jest pachnąco. Natomiast no niestety ograniczenia, powiedzmy, ilości sal pewną, że tak powiem, powodują pewien dyskomfort.
Kiedy Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała w szkołach wybranych oczywiście kontrolę, to był maj, czerwiec na przełomie tych miesięcy, wtedy najwięcej nieprawidłowości było w tej przestrzeni takiej pozadydaktycznej, czyli sanitariaty i szatnie. To były te dwie sfery, gdzie najwięcej było zastrzeżenie. Rozumiem, że tutaj świeżo po remoncie budynek, więc pewnie wszystko jest dostosowane tak jak trzeba. A jak było w pani przypadku?
Ja od wielu lat prowadzę systematyczne remonty w szkole i w zasadzie dostosowanie sanitariatów w mojej szkole już było od jakichś 8 lat. ponieważ właśnie ze względu na wprowadzenie klas integracyjnych, na początku nie mieliśmy windy w szkole, musiałam troszkę przeorganizować szkołę. Klasy integracyjne, pierwsza, druga, trzecia, uczyły się na parterze. Dopiero w trakcie udało nam się zorganizować dofinansowanie z PFRON-u na windę. I dlatego też, jak remontowaliśmy łazienki, od razu przystosowywaliśmy je do dzieci młodszych. No a tutaj różnica wzrostu 7-latka i 6-latka nie jest tak drastyczna, żeby można było powiedzieć, że jest to niedostosowanie. Mówimy o tym, mówiła pani o kontrolach NIK-u. Wszystko się zgadza, wszystko w porządku. Nauczyciele mają poczucie pewnej misji, a jednocześnie jeśli chodzi o 6-latki, bardzo też wyczuleni są na to, jak te dzieci, żeby te dzieci dobrze się w szkole czuły. Ale z drugiej strony trochę się zapomina o tym, żeby powiedzieć sobie o finansach, bo wymaga się zarówno od dyrektorów, jak i od organów prowadzących, aby rzeczywiście dostosować odpowiednio warunki lokalowe, ale ja niestety nie obserwuję takiej płynności finansowej, jeśli chodzi o ministerstwo. Przyznam szczerze, że trochę przygotowując się do tej rozmowy, poczytałam sobie na stronach ministerialnych i nie tylko. I pewna rzecz mnie zaszokowała. Podano informację, myślę, że jest na tyle wiarygodna, bo na jednym z portali edukacyjno-prawnych, że na wprowadzenie 6-latków do szkoły planowano przeznaczyć 347 milionów. Po cięciu kosztów okazało się, że 40 milionów przeznaczono na to. Więc widzicie państwo, plany były, no powiedzmy, bardzo ciekawe, szeroko bardzo dobre, szeroko tak. zakrojone. Natomiast co z tych planów niewiele. Wyszło? To właśnie. Stąd te może dyskusje, na ile te szkoły są przygotowane. No na tyle, na ile mogą być przygotowane.
Panie dyrektorze, coś
w sprawach że panie wspominały o liczebności, więc ja może też uzupełnię. Bo z rozmowy wynika, że szkoła, którą kieruję, jest największą szkołą. Tak jest chyba istotnie. Więc mam 225 pierwszaków, a więc wszystkie klasy są, można powiedzieć, wypełnione do ostatniego miejsca, po 25 uczniów i tej populacji dwa oddziały, to są oddziały składające się z samych 6-latków i dwa oddziały z roczników mieszanych, 6- i 7-latków. No i tak jak pani dyrektor tu wspominała, moja szkoła też spełnia wszelkie standardy. Od dawna jest przygotowana na przyjęcie tych najmłodszych dzieci, ale jedyną bolączką niestety jest to, że mamy dwie zmiany. Chociaż z drugiej strony rodzice, którzy mają świadomość, że są w szkole dwie zmiany, a mimo to nawet spoza rejonu czy spoza miasta zapisują dzieci właśnie do mojej szkoły, no, dają swego rodzaju świadectwo, że warto do tej szkoły dziecko posłać. Więc jest to z drugiej strony...
Komplement ze strony
komplement,
rodziców.
Komplement, oczywiście. Tak to odbieram.
25 osób w klasie, 25 i 8. Te różnice są, no na pewno jeśli chodzi o szkoły wiejskie i szkoły miejskie, ale często mówi się także, że pojawienie się 6-latków w szkołach ma być takim antidotum dla niżu demograficznego. Co państwo sądzą na ten temat? Czy to jest mądry argument?
No, trzeba mieć na uwadze to, że ta fala, która w tym roku się rozpoczęła, te półtora rocznika, powtórzy się w przyszłym roku, natomiast po pewnym czasie wróci to do normalności, a więc ten dwuletni wyż, tak to może określę, przetoczy się przez szkołę podstawową, więc trudno tutaj mówić, że to jest argument, który by wpłynął na walkę z niżem demograficznym w szkołach. To jest takie no, chwilowe rozwiązanie.
Tak, później pójdą pojedyncze roczniki.
Oczywiście.
Czyli rzeczywiście pojawiające się głosy, że dzięki temu są klasy, nauczyciele mają pracę, raczej należałoby włożyć między bajki.
No, jeżeli w tym roku zatrudnimy dodatkowych nauczycieli do klas 1-3, to logicznym jest, że za 3 lata ci sami nauczyciele już nie będą mieli możliwości zatrudnienia w przypadku tych klas dodatkowych, bo już przyjdą do nas pojedyncze roczniki. Tak więc mówienie o tym, że to w jakiś sposób znacznie polepszy sytuację na rynku pracy nauczycieli, jest chyba zbyt daleko idące.
Wróćmy jeszcze trochę do tej przestrzeni, w której będą poruszać się 6-latki. bo myślę, że cały czas gdzieś jest to drżenie serca rodziców przede wszystkim i zastanawiają się, czy dobrze mojemu dziecku w szkole będzie. Jest też wymóg, żeby był plac zabaw przed szkołą. To jest swego rodzaju nowość, no bo kiedyś przed szkołami tych placów aż tyle nie było. To myślę, że niektóre szkoły mogły sobie tylko na to pozwolić. Państwo są w tej dobrej sytuacji, że przy obu szkołach placa zabaw
w ramach
są.
Radosnej Szkoły mamy plac zabaw.
Plus jeszcze... Nie wiem, jak
wyposażenie świetlicy mieliśmy
świetlicy
również.
I sala, w która, o czym pani dyrektor wspominała, sala, która jest wyposażona w takie pomoce
gimnastyczno-sportowo-rekreacyjne.
Tak,
u mnie też to funkcjonuje.
To wszystko w ramach programu Radosna Szkoła. Tak.
Od tego roku też otworzyłam właśnie tę dodatkową salkę rekreacyjno-sportową, także no, na tyle, ile jest to możliwe, chcemy dostosować szkołę do przyjęcia sześciolatków, ale nie zapominajmy również o tych siedmiolatkach, bo i te dzieci również potrzebują odpowiedniego komfortu pracy, tak więc dbamy i o te dzieci.
A plac zabaw w Śmiarach jest przed szkołą?
Placu zabaw jeszcze nie ma, ale będzie, ponieważ w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Śmiarach działa również oddział przedszkolny. I jesteśmy już po zakończonej, finalizowana jest procedura przetargowa dotycząca doposażania oddziału przedszkolnego w ramach projektu systemowego. Między innymi jest tam plac zabaw i mam nadzieję, że ten plac zabaw powstanie no, do końca tego roku kalendarzowego na pewno. Więc plac zabaw będzie. Czekają na niego z niecierpliwością zarówno przedszkolaki, jak i społeczność lokalna.
Bo mieszkańcy będą mogli korzystać z tego placu.
Mieszkańcy będą mogli korzystać oczywiście z tego placu zabaw i no, na pewno będzie to swego rodzaju miejsce do rekreacji dla wszystkich dzieci młodszych z terenu szkoły i nie tylko.
Pani dyrektor, porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o tym mieszaniu się dzieciaków młodszych i starszych. Czy to rzeczywiście jest takie złe zjawisko? No bo kładzie się duży nacisk na to, żeby była ta przestrzeń oddzielna, prawda, dla maluchów, żeby one sobie mogły funkcjonować w spokoju. No jest to w pewnym sensie zrozumiałe, no bo wiadomo, że biegnący gimnazjalista i sześciolatek, no jednak sześciolatek traci w takim zderzeniu na przykład. Ale jeśli chodzi o takie sprawy wychowawcze, rozwojowe, czy rzeczywiście to oddzielanie jest aż tak pani zdaniem konieczne?
Wie pani, w oddziałach przedszkolnych, przepraszam, w oddziałach z dziećmi sześcioletnimi musimy tutaj szczególnie wykazać się dużą rozwagą, jeśli chodzi o rozwój osobowy dziecka, o pewne kwestie poznawcze, o sytuację taką, kiedy dziecko wchodzi w to środowisko. Więc takie oddzielanie tych dzieci od reszty grupy, nie wydaje mi się, że było aż tak bardzo konieczne. W końcu poprzez właśnie takie kontakty rówieśnicze, również te dzieci nabywają pewnych umiejętności, które szkoła powinna im dostarczać. Oczywiście tutaj chyba jedynie w moim przypadku jest ta sytuacja, że właśnie podczas tych przerw mam obawy, ale no cóż, no cała kadra jest uwrażliwiona, jeśli chodzi o zachowania wobec sytuacji jakichś, które miałyby narażać te dzieci na jakieś niebezpieczeństwo ze starszych dzieci. Dobrą sprawą jest, że jesteśmy placówką integracyjną i u nas dzieci nieco inaczej chyba postrzegają takie rówieśnicze kontakty. Oczywiście mamy również jakieś kłopoty, problemy wychowawcze bywają, ale czasami widzę po reakcjach innych dzieci na niepełnosprawność, na kogoś, kto potrzebuje pomocy i uczniów mojej szkoły, że częściej może bardziej, ponieważ są opatrzeni z sytuacjami takimi, kiedy komuś trzeba pomóc, to bardziej na to się, że tak powiem, określają, uwrażliwiają. I mam nadzieję również, liczę na to, że i zarówno uczniowie klas 4-6, jak i uczniowie gimnazjalni będą w stanie zrozumieć również te potrzeby tych najmłodszych swoich kolegów i starać się również wdrożyć ich nieco do tej społeczności szkolnej. Także myślę, że Myślę, że do wszystkiego jednak trzeba podejść z rozwagą, bo to, o czym czytałam na stronach ministerstwa, żeby oddzielne
wejścia,
żeby jakoś te dzieci nieco izolować, zapewniając im bezpieczeństwo, myślę, że do wszystkiego jednak rozwaga jest potrzebna i pewien rozsądek.
Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do nowego budynku, nowego, wyremontowanego, przystosowanego dla maluchów. Z czego pan jest najbardziej dumny? Bo tutaj zdjęcia możemy oglądać od samego rana z rozpoczęcia roku szkolnego. Gdyby tak przejść się po tych korytarzach, wszystko pięknie wygląda, ale pan jako dyrektor, gdzie najchętniej lubi oko zawiesić? Tak już zapytam, może mniej od strony bycia dyrektora placówki, ale bardziej od tej takiej strony estetycznej, po prostu ludzkiej.
Cały budynek robi olbrzymie wrażenie na wszystkich, poczynając od dzieci, kończąc na rodzicach i nauczycielach. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas dwa przedszkola, które znajdują się w okolicach szkoły, znajdowały się w lokalach mieszkalnych w bloku, tak, więc warunki po prostu były fatalne. Sale dla dzieci to były pomieszczenia wielkości 20 metrów kwadratowych, największe. No, typowe mieszkania w blokowisku. Więc te dwa przedszkola, kiedy opuściły swoją dotychczasową lokalizację i znalazły się w tym nowym obiekcie, to można sobie wyobrazić, że ta przeprowadzka zrobiła na wszystkich wrażenie wielkie. No, tak jak wspomniałem, na rodzicach, na dzieciach, które wcześniej chodziły do przedszkoli. No i oczywiście kadra jest niezwykle zadowolona. Tak jak powiedziałem, cały obiekt robi wrażenie, poczynając od bryły architektonicznej, od koloru elewacji, szaro-pomarańczowa, doskonale to współgra ze sobą, poprzez wyposażenie wewnątrz, pastelowe kolory, meble, wykonane z drewna, bardzo bezpieczne, z atestem oczywiście, mnóstwo nowych zabawek, duże sale lekcyjne, meble przystosowane do wysokości, do wzrostu dzieci. No i jeszcze fakt, że w tym nowym skrzydle znalazła się duża stołówka i świetlica, podczas gdy w poprzednich latach dzieci, które się uczyły w tym budynku, musiały iść kilkaset metrów do głównego budynku, do stołówki. Były przeprowadzane przez pracownika szkoły.
Tak, zimą to było szczególnie uciążliwe.
Tak, oczywiście. Trzeba. W tej chwili ten problem się skończy, bo wszystko będzie na miejscu.
No a to miejsce, gdzie pan lubi się przemieszczać, no mimo wszystko zapytam, bo tu pani dyrektor tak
wszędzie
rozbawiła.
Mi się bardzo podoba.
Rozbawiona tym pytaniem, ale ja zawsze właśnie lubię o to zapytać. No dobrze, wszędzie, niech tak zostanie już gospodarskim okiem, że wszędzie. Nie mogę państwa nie zapytać też na koniec naszej rozmowy tak już zupełnie prywatnie o państwa zdanie dotyczące obowiązku pójścia sześciolatków do szkół. To już stało się faktem. Wiadomo, że dyskutować na ten temat za długo może nie ma sensu, ale kiedy państwo już tak z perspektywy i ze swojego doświadczenia tych ostatnich lat patrzą i tego nowego rozpoczynającego się roku, to była dobra decyzja?
Musimy być optymistami. Bo inaczej pewnie, gdybyśmy twierdzili, że ta szklanka jest do połowy pusta, to w sumie i nasz stosunek do całej tej akcji mógłby w jakiś sposób zaważyć na jej, powiedzmy, złym przeprowadzeniu, czy na negacji. Natomiast po drodze popełniono wiele błędów. Myślę, że ministerstwo w pewnym momencie zorientowało się i zdziwiło się zapewne, że rodzice tak bardzo oponowali. Duże pieniądze, duże nakłady finansowe poszły na taką akcję promocyjną, propagandową. Szkoda, że nie wcześniej. Szkoda, że przed podjęciem decyzji nie rozmawiano tak bardzo z rodzicami, jak już po, kiedy było nieco za późno na cofnięcie pewnych decyzji. Być może rodzice tak bardzo by nie oponowali, gdyby czuli się potraktowani podmiotowo. Może nie byłoby takich protestów, jak były w tej chwili. Miejmy tylko nadzieję, że rzeczywiście we wszystkich placówkach ta adaptacja dzieci sześcioletnich przebiegnie bardzo pomyślnie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dyrektorów, nauczycieli, to są ludzie odpowiedzialni, którzy którzy będą wiedzieli, będą się starali to dobrze przeprowadzić tę akcję, żeby te dzieci naprawdę skorzystały. Natomiast no cóż, no zdania pewnie są podzielone i w środowisku oświatowym, i wśród rodziców. Ale cóż, stało się, dzieci przyszły do szkół, no i będziemy o nie dbać.
Pani Anna Dziedzina.
Sześciolatki w systemie edukacji pojawiały się już wcześniej. Wtedy trzeba było przedstawić opinię poradni o tym, że dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną i może rozpocząć edukację wcześniej. I myślę, że tak jak pojawiały się dzieci, które mogły rozpoczynać wcześniej, bo ich dojrzałość emocjonalna była już na takim poziomie, że mogły w szkole funkcjonować jako sześciolatki, tak i teraz, przynajmniej ja z własnego doświadczenia, jak obserwuję dzieci, a w tym roku wydałam kilka decyzji odraczających obowiązek szkolny, bo poradnia w tej chwili wydaje z kolei opinię o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego z uwagi na niedojrzałość szkolną.
No i dużo tych opinii zostało wydanych.
I tutaj
podkreślmy.
One na pewno zostały wydane z uwagi na to, że dzieci czasami emocjonalnie nie dojrzały jeszcze do szkoły, a czasami ich pewne sfery rozwojowe no jeszcze nie predysponują do tego, aby podjęły edukację szkolną. I tutaj złotego środka, złoty środek trudno znaleźć. Ja z doświadczenia swojego jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wiem, że są dzieci, które jako sześciolatki świetnie sobie radzą w szkole, a są takie, które, no, które gorzej. Ministerstwo podjęło taką decyzję, no cóż, nam pozostaje wdrażać ją w życie. Wierzę w to, że rodzice wówczas, kiedy zgłaszają się do poradni z dzieckiem, kierują się wyłącznie dobrem dziecka, tak? Natomiast nam, jako dyrektorom szkół, przychodzi tylko tę decyzję uszanować, ponieważ jeżeli rodzic zwraca się z wnioskiem, załącza do tego opinię, dyrektor wydaje decyzję o odraczaniu.
Panie dyrektorze.
Zgadzam się z panią dyrektor w zupełności. I też uważam, że dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego to kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Ja też mam doświadczenia w pracy z sześciolatkami, może nie bezpośrednio jako nauczyciel, ale jako dyrektor. Otóż od kilku lat u nas pojawiały się sześciolatki w jednym roczniku od kilku do kilkunastu. I bywało tak, że niektóre błyskawicznie potrafiły się przystosować do nowego środowiska, a innym zajmowało to kilka miesięcy. Według mnie w momencie, kiedy w szkołach pojawią się roczniki samych sześciolatków, wszystko pójdzie płynnie. Najgorzej będzie w tym okresie przejściowym, czyli w tym roku i w następnym, bo teoretycznie może zdarzyć się sytuacja, że w szkole, w jednym oddziale, jeśli to jest mała szkoła z jednym oddziałem, że w szkole znajdzie się dziecko urodzone na przykład na początku 2007 roku i pod koniec czerwca 2008, czyli praktycznie półtora roku różnicy. Jest to olbrzymia różnica i w rozwoju fizycznym, i psychicznym. Pewnie takich przypadków nie będzie, no bo już rolą dyrektora jest to, by tworzyć klasy pod kątem miesiąca urodzenia. Ale tak jak pani dyrektor ma jeden oddział,
no nie to, mam wyjścia.
To teoretycznie taka sytuacja może się zdarzyć. Tak. Więc ja jestem dobrej myśli, ale w momencie, kiedy już ten proces tworzenia tych roczników mieszanych się zakończy.
Dzisiaj też rozmawialiśmy na antenie o tym, że ta wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej o tyle dobrego wnosi sporo, że po prostu rodzice wiedzą, że przez ten rok muszą jeszcze z tym dzieckiem popracować i wiedzą już w jakim kierunku, żeby za rok ta sytuacja była dla niego trochę łatwiejsza. Że to też jest istotne, że rodzice po prostu odwiedzili poradnię, bo
myślę, że rodzice nie boją się wizyt w poradni. Teraz już jesteśmy, świadomość rodziców jest już na takim poziomie, że oni szukają, jak pomóc swojemu dziecku. I poradni, nie boją się już wizyt w poradni. To było wiele, wiele lat temu, kiedy nauczyciel prosił, tak, o wizytę w poradni, a rodzic to odwlekał. W tej chwili nie. Ja przynajmniej z własnego doświadczenia wiem, że rodzice wówczas, kiedy albo sami widzą, albo kiedy sugerujemy wizytę w poradni, ze względu na dobro swojego dziecka, na takie wizyty się udają, tak? Akurat u mnie w placówce, co prawda na niewielkich wymiarach etatu, ale pracują specjaliści, jest logopeda, jest psycholog, jest pedagog, którzy podejmują pracę terapeutyczną z dziećmi na terenie szkoły. No jest to, jest to za mało. Wówczas, kiedy rodzic idzie do poradni, tam ma jeszcze dodatkowe wskazówki, jak z dzieckiem pracować. No, jak dostajemy opinie, to są również podpowiedzi dla szkoły, bo jest tam wiele zaleceń, tak, jak należy kierować pracą z dzieckiem. Także myślę, że te wizyty w poradni to już nie jest taki czas, kiedy rodzice się tego bali albo nie chcieli. W tej chwili nakierowani są na własne dzieci. I na przykład u mnie w ewaluacji w oddziale przedszkolnym rodzice w jednym z wniosków zażyczyli sobie w ankietach, aby prowadzić zajęcia integracji sensorycznej na terenie szkoły. Bo wiedzą, że jest możliwość prowadzenia takich zajęć właśnie po wizytach w poradni psychologiczno-pedagogicznej. No i odległość do placówki, która może, tam się czeka na tego typu zajęcia dosyć długo, no podpowiedziała tak, że może taki specjalista mógłby pracować w szkole. Czyli świadomość rodzicielska jest.
Chociaż jednak mam wrażenie, że dosyć optymistycznie pani podchodzi do tej rzeczywistości. No ale może właśnie z tym optymistycznym wydźwiękiem zostańmy. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą obecność w studiu. Pani Elżbieta Pogodzińska, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Łukowie.
Dziękuję bardzo.
Szkoła podstawowa numer 4 w skład tego zespołu wchodzi. Pani Anna Dziedzina, dyrektor szkoły podstawowej w Śmiarach w gminie Wiśniew.
Dziękuję.
I pan Karol Ciołek, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa numer 1.
Dziękuję bardzo.
Największa w Łukowie. Dziękuję serdecznie.